Jest z nami Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u, a także politolog. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry.
Opozycja wygrała głosowanie w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie powołania Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Liczy pan także na sukces w Sejmie?
A przede wszystkim liczy na to, że prezydent powie swoim koleżankom i kolegom z klubu parlamentarnego PiS, że to jest kolejny, że taki pomysł na taką komisję, to jest kolejny etap budowania w Polsce systemu autokratycznego.
Czyli bardziej liczy pan na prezydenta, panie pośle, niż na
opozycję. Pan co, liczy na każdego z nich, żeby oni zrozumieli, że Polska nie zasłużyła na to, żeby traktowali naszą ojczyznę jak autorytarne państwo, w którym władza, która nawet nie ma za bardzo większości, bo nawet nie mają większości za bardzo w tym Sejmie, nie są w stanie głosowania w komisji.
No ale w komisji
wygrać.
Tylko dlatego, że Anna Maria Siarkowska została odwołana, no dlatego jej tam nie ma.
No to wie pan, to na tym to polega. Niech pan sobie policzy, co chcą zrobić z polskimi szkołami. To jest typowo już w tej chwili autorytarne podejście do polskich szkół. Media rządowe. Fale nienawiści wycelowane przeciwko
Panie
Polakom.
Ale ja zadałem o Sejm. Uda się przegłosować no, opozycji w Sejmie?
Ja panu mówię, że my w tym Sejmie robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby to się nie udało i na koniec im się nie uda, na koniec przegrają wybory, dlatego, że tym autorytaryzmem, który chcą w Polsce wprowadzić i który już zaczęli wprowadzać, hańbią Polskę.
Panie pośle, ale na razie w sondażach cały czas prowadzą.
Pan sobie czyta sondaże, a ja słucham ludzi i ja wygram.
Ale to każdy ma swoją bańkę, panie pośle.
I każdy ma swoje sondaże.
Każdy ma swoje sondaże, ale w każdych sondażach w zasadzie PiS jest pierwszy, nawet jeśli nie jest w stanie stworzyć samodzielnie koalicji.
Nie takim już się wydawało, że będą mieć władzę do końca świata. Ta pycha i ta pewność, że jak dołożą parę groszy biedakom, czyli rozdadzą tym ludziom, którym jest najciężej, tę pietruszkę jak za Urbana, a sami sobie wezmą banki, że w ten sposób wszystkich zrobią.
A próbujecie rozmawiać z suwerenną Polską, żeby zagłosowała przeciwko tej ustawie?
Ale przecież każdy wie, co to jest za ustawa, panie redaktorze. Nawet
każdy wie, ale ja się nie pytam o to, czy każdy wie, tylko czy rozmawiacie z suwerenną Polską, bo oni mogą zatrzymać.
My robimy jedno. Realnie zmieniamy rzeczywistość, gramy na to, żeby wygrać wybory, wygramy je i przywrócimy w Polsce normalną
wszyscy
demokrację.
Wszyscy zawsze wybiorą. Wybory pana zdaniem odbędą się w Dzień Papieski?
Nie wiem, kiedy się odbędą, to nic nie zmieni.
Takie sugestie właśnie padły, nieoficjalne informacje, że wybory odbędą się w Dzień Papieski.
Papież będzie nam sprzyjał.
Chcę pan powiedzieć, że zrobicie billboardy z napisem Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze
nic nie
ziemi.
Trzeba robić. Każdy, kto poważnie traktuje dziedzictwo Jana Pawła II, wie, że w sensie nauczania politycznego, społecznego, był to papież, który jak mało który w historii stanął po stronie praw człowieka i demokracji.
I dokładnie to samo mówi PiS i mówi, stanął po stronie ubogich, Solidarności i Kościoła.
Wie pan co, tylko że akurat tutaj już jest, to już nie jest tak jak z sondażami, bo pan jako wybitny ekspert do spraw nauczania społecznego Kościoła doskonale wie, że nie ma znaczenia, co tu kto mówi.
Tylko co kto robi, to zawsze tak
nie
jest.
Nie tylko co kto robi, tylko jasno wiadomo, co Jan Paweł II w sprawie demokracji w Polsce uważał. I jasne i bardzo precyzyjnie wiadomo, jak sobie wyobrażał polski parlamentaryzm, ponieważ mówił o tym wielokrotnie. Tak samo mówił wielokrotnie o prawach człowieka. Więc w tej sprawie mogą sobie gadać, co chcą, to ja ich odsyłam, niech sobie przeczytają, a pan im jeszcze pomoże, bo pan się na tym lepiej ode mnie zna.
Ale panie pośle wie, że ludzie nie będą czytać kazań Jana Pawła II, tylko zobaczą, co jest na billboardzie.
Ale wiem też, że istotna jest prawda i na początku i na końcu tej dyskusji gdzieś kierujemy się prawdą.
To na końcu
pytanie, i w tej sprawie jest jakaś prawda.
Polityczne wstępuje pan do Platformy Obywatelskiej?
A co, dlaczego pan mnie o to dzisiaj pyta?
No dlaczego nie?
Trzeba będzie to wstąpię. Nie,
ale będzie trzeba?
Nie, tak panu odpowiedziałem. Nie wiem, być może pan ma jakąś ukrytą intencję.
Nie, nie mam żadnej intencji, z ciekawości pytam.
Nie, no to nie ma co wałkować. Jedna rzecz, na której mi zależy i panu zależy, trzeba podpisać szybko traktat z Ukrainą, dlatego, że to jest naprawdę ostatni moment. Jeżeli dzisiaj w polityce polskiej jest coś istotnego, znacznie istotniejszego od tego, czy ja wstąpię, czy nie wstąpię do Platformy Obywatelskiej, bo i tak jestem w Koalicji Obywatelskiej
i
pomagam i robię co mogę i będę robił jeszcze więcej, to chcę powiedzieć, że jeżeli dzisiaj polska polityka może gdzieś najwięcej stracić, to jeżeli prześpimy ten moment, bo relacje polsko-ukraińskie oparte na emocjach, tak jak to emocje będą falowały. My potrzebujemy dojrzałej, poważnej
polityki. Panie pośle, ale już widzimy to falowanie. Kilka dni temu rzecznik MSZ-u wezwał prezydenta Zełenskiego do przeprosin za Wołyń.
Dzisiaj jest moment dopiąć to, o czym mówił rok temu prezydent Zełenski. Domagam się od prezydenta i od rządu, żeby nie zmarnowali dorobku Polaków ostatnich lat, i przedstawili projekt traktatu polsko-ukraińskiego i podpisali go z Ukrainą.
A co
i podpisali
powinno być pana zdaniem w tym układzie?
Polskie wsparcie w wejściu do Unii i do NATO, relacje, jeżeli chodzi o kwestie polityki rolnej, złapać synergię pomiędzy dobrą produkcją ukraińską i przetwórstwem, żeby w to włączyć polskie firmy, relacje obronne, sojusz obronny, wzajemne gwarancje, a wszystko w ramach Unii Europejskiej i NATO. Potrzebujemy czegoś, na co stać Niemców i Francuzów, na co stać Francuzów i Włochów w traktacie kwirynalskim z kolei. Czy Polacy i Ukraińcy są gorsi? Czy my nie możemy wreszcie przejść tej bariery takiej dziecinności i wyjść z emocji w relacjach międzynarodowych do czegoś, co jest bardziej trwałe, panie czyli pośle, do relacji prawnych.
Panie pośle, pan doskonale wie, że jest pytanie o historię. To pytanie wraca nieustająco. Za chwilę będzie 80. rocznica Wołynia i pada to pytanie także z ust bardzo wielu Polaków, także naszych słuchaczy. Przepraszam.
Gwarancje poszanowania na przykład dla miejsc pamięci, gwarancje opieki nad grobami, one znajdują się już w innych umowach międzynarodowych, ale powinny być jeszcze podkreślone w tym traktacie.
Prezydent Juszczenko także już przeprosił, ale pytanie, czy teraz takie przeprosiny nie byłoby jeszcze raz potrzebne?
Wie pan, to jest tak, że po polskiej stronie nie wiadomo, jakie mają być te przeprosiny, jak one mają brzmieć, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Po ukraińskiej stronie nie wszyscy są gotowi. Na siłę tutaj nic pan nie zrobi.
Ja nie jestem odrobienia, ja zadaję pytania. Ja wiem, że pana, oczywiście...
my w tej sprawie, ja też z panem nie raz już żeśmy polemizowali, więc ja wiem, że pan jest tym osobiście także nie, zainteresowany.
Nie, to nie jest mój temat, ja nie chcę na ten temat. Chcę po prostu uzyskać odpowiedź.
Myśmy kiedyś mieli niezakończoną rozmowę w tej sprawie. Pan mi obiecał coś, czego pan nie dotrzymał.
Panie Boże, to było wiele lat temu, słuchacze radia.
Ale jest jeszcze okazja, żeby dotrzymać kiedyś.
Natomiast w tej chwili akurat myślę, że w tej sprawie się zgadzamy. Ja zadaję krótko pytanie. Ja też uważam, że to nie jest ten moment, żeby takie przeprosiny uzyskiwać. Natomiast jest taki niepokój związany z tym, że rzeczywiście Ukraina w tej chwili, a przynajmniej część jej sił, mocno odwołuje się do pamięci o ukraińskiej powstańczej armii. I ta pamięć w Polsce jest zupełnie inna niż tam.
My po prostu wiemy, to co jest oczywiste, że na Wołyniu doszło do ludobójstwa.
Dla części Ukraińców to nie jest oczywiste.
I dlatego my nikomu na siłę nie będziemy meblowali i nie powinniśmy meblować. A jako politycy powinniśmy mieć w swoim sercu trochę przestrzeni na historię, żeby o tym powiedzieć tak jak teraz. Trochę na opis rzeczywistości i trochę na patrzenie w przyszłość. Apeluję do rządu i do prezydenta, szczególnie do ministra spraw zagranicznych, żeby nie zmarnować wielkiego wysiłku polskiego i ukraińskiego narodu w ostatnich latach i zamknąć to nowym traktatem, zrobić nowe otwarcie, bo później będzie za późno.
Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u, był gościem Radia RMF FM, ale zostajemy w Radiu RMF24, a także w mediach społecznościowych naszych i na stronie rmf24.pl. Przejdźmy do Białogardu, to ukraiński sukces?
Nie znamy szczegółów tej operacji.
No ale widzimy, co się dzieje w mediach.
Ale widzimy, że Ukraina, jeżeli chodzi o budowę tych publicznych relacji i opowieść o wojnie... No,
propagandowo wygrała w tej sprawie.
Jest wspaniała i że sobie świetnie radzi. To też jest część współczesnej wojny. Więc nawet jeśli budzi nas nasz taki uśmieszek sympatii to, co się dzieje, to traktujmy to w 100% poważnie. Ukraina w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj w tej wojnie, jest także dlatego, że świetnie, naprawdę świetnie, i to wchodzi do historii, jak Ukraińcy opanowali wojnę w sferze informacyjnej. Jak sobie dobrze radzili, jak wykorzystali sympatię dla Ukrainy na całym świecie.
No bo też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ta akcja militarna to nie jest nic tak strasznie wielkiego. Natomiast propagandowo, filmowo, medialnie to jest rozegrane fantastycznie.
Propagandowo zwraca uwagę na sprawę, która umykała wielu zachodnim przywódcom przez długi czas. Czyli na sprawę, że Rosjanie po prostu wleźli na nie swoje terytorium i zaczęli ogłaszać republiki. To teraz Rosjanie widzą, jak to wygląda. I to nie jest tylko żart pewien taki wojenny, który pomaga.
To widzimy w memach.
To jest coś więcej. To jest pokazanie, jaką politykę prowadziła Rosja w zasadzie od samego powstania Federacji Rosyjskiej, bo już w 1992-1993 roku wleźli na teren Gruzji. No to jest to, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach, to jest przecież stała i typowa polityka Federacji Rosyjskiej od momentu powstania tego państwa prawie. Jeszcze za Jelcyna. I to trzeba podkreślać, bo to jest istota tego, co widzimy. I z tym walczymy, dlatego że każdy rewizjonizm, każda próba zmienia granic siłą jest groźna także dla polskiej racji stanu. My nie dlatego się o to upominamy, wracamy jeszcze do tego kontekstu, czy przeproszą, czy nie przeproszą. Wie pan, ja mam od lat w głowie tak, już wtedy, kiedy mieliśmy porozmawiać, cośmy nie porozmawiali. Już wtedy bym to panu powiedział, że to nie jest dlatego, że ja się upominam z sympatii do Ukrainy o sprawy ukraińskie. To także, ale przede wszystkim z przekonania. że jeżeli dopuścimy, żeby Ukrainie stała się krzywda, to następna
ale
będzie Polska.
Ale w tej sprawie absolutnie się zgadzamy.
No ale czasem też musimy rozmawiać o rzeczach, których się zgadzamy.
Czasami się, bo i dobrze, że o nich rozmawiamy, ale ja wrócę jeszcze do tego Białogrodu, dlatego że oczywiście z jednej strony to jest sukces informacyjny, z drugiej strony to jest też, jak się zdaje, sukces militarny, bo Rosjanie muszą zacząć chronić bardziej swoje granice, muszą zabrać wojsko.
Wygląda na to, że Rosjanom się, że wydawało się, że Rosjanom się tak łatwo buszuje po terytorium Ukrainy, a nie mają zabezpieczonych odwodów.
No i powiedzmy sobie zupełnie szczerze, z perspektywy rosyjskiej to jest dramatyczne. Rosjanie potrafią wybaczyć swoim przywódcom okrucieństwo, brutalność, ale nie słabość.
I nieśmieszność. Bo to, czego rosyjska władza najbardziej nie lubi, to śmieszności. Oni stają się też śmieszni w tym wszystkim. To, co Wojtek Jakubik może nawet za często czasem myślę, ale dobrze ujmuje w swoich wypowiedziach publicznych i wpisach, to jest to śmieszne imperium dziadów. Że na koniec z tego wszystkiego pozostaje miał. Ale to znowu jest pytanie polityczne. Bo pan dzisiaj tu mnie chciał jako polityka, więc jako polityk mogę powiedzieć tak. Czy jest plan, co zrobić, jak się Rosja zacznie rozpadać, bo ona się trochę rozpada.
No to teraz pytanie, czy jest pan naprawdę może się rozpaść?
Proszę pana, oto to ja się z panem zakładam o dowolną liczbę hektolitrów szampana.
Nie bawię się w hazard.
Ale to jest akurat pewna sprawa, więc może pan świadomie podjąć decyzję. Każde imperium w historii się rozpadło. Rosyjskie też by się rozpadło, od dawna to mówiłem. I potrafię podać racjonalne przyczyny, dlaczego tak jest. Ale przede wszystkim dlatego, że taka jest natura imperiów. Ale są też inne powody, na które teraz nie mamy czasu. Ale jest jeszcze jedna sprawa istotna. To, co jest istotą zmiany dzisiaj, że Putin to strasznie przyspieszył 24 lutego. Bo te zewnętrzne przybudówki imperium od razu, po dwóch, trzech miesiącach, jak państwa środkowoazjatyckie zaczęły krytykować Putina. Oni powiedzieli, my już z tym nie chcemy nic wspólnego. A później zaczęło się kruszenie wnętrza. Potem zaczęły się problemy w Jakucji, w Buriacji. Ja to przyglądam.
No tak, ale
się
w każdym z tych krajów, panie pośle, pan wie, Rosjanie stanowią albo większość, albo bardzo istotną grupę.
Ale są takie miejsca, gdzie się może łatwo ukruszyć. Proszę zobaczyć, co jest na Kaukazie Północnym. Tam mamy małe państwa, małe republiki.
I tam rzeczywiście jest większość ludów stamtąd.
I tam się zacznie, nie? Zacznie się w Czeczenii albo w Inguszetii,
no, powstała nawet organizacja o Sojusz Ludów Tubylczych, których domaga się rozpisania referendum.
Tam jest głęboka tradycja, żeby przeciwstawić się rosyjskiej polityce kolonialnej, bo to de facto jest kolonialna polityka na Północnym Kaukazie. Tam się zacznie, potem zaczną się ruchy odśrodkowe w Jakucji, w Buriacji. Tam nie będzie tak łatwo się oddzielić, bo to są duże terytoria z przewagą ludności rosyjskiej, jak pan słusznie mówi. Ale to będzie ogromne osłabienie Rosji. Proces, który będzie trwał, według mojej prognozy, około 10 lat. Mniej więcej tyle trwało rozpadanie się Związku Sowieckiego, jeżeli chodzi o samą Federację Rosyjską. Pierwsze protesty w Jakucji to był 86 rok, późna wiosna. To było mniej więcej wtedy, kiedy powstanie w Kazachstanie w 86 roku. Tak się zaczynała pierestrojka. I ten rozpad Rosji realnie został zatrzymany dopiero przez Jelcyna w 94 roku wejściem wojsk federalnych do Czeczenii. I to będzie trwało tak około dekady, bo to jest duże państwo. To nie znaczy, że ja chcę przez to powiedzieć, że Rosja się rozpadnie z dnia na dzień na 100 kawałków jak zwierciadło. Tak nie będzie.
Nikt by tego nie chciał, zakładam. Nie. Żadne także państwa zachodnie
ale
by tego nie chciało.
Ale istota tej dyskusji, ja często do dyskusji właśnie wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, byłem dwa razy w tym miesiącu i wszędzie o tym dyskutowałem. Ta dyskusja nie powinna się toczyć, czy my chcemy, czy nie chcemy. Mamy taki odruch, żeby tak powiedzieć, bo my nie będziemy za bardzo mieli na to wpływu. Ta dyskusja musi się toczyć politycznie, co zrobimy, czy jesteśmy gotowi, jeżeli to się zacznie.
Co powinniśmy zrobić, jeśli się zacznie?
Jakie sprawy są wtedy najważniejsze? Które elementy.
No to które są najważniejsze?
W polityce wewnętrznej kwestia bezpieczeństwa nieba, kluczowa kwestia w Polsce. Kwestia bezpieczeństwa przed infiltracją nie tylko służb specjalnych, ale różnego rodzaju środowisk przestępczych, mafii i tego wszystkiego.
Na broń jądrową?
Myślę, że broń jądrowa paradoksalnie będzie najłatwiej ogarnięta przez ludzi, którzy się na tym znają i którzy są w systemie międzynarodowym, powiedzmy tak najogólniej, ochrony przed niekontrolowanym użyciem tego rodzaju broni.
Ale cały czas mówi się o tych walizkach atomowych. Do tej pory się mówi, chociaż Związek Sowiecki rozpadł się wiele lat temu.
Ci, którzy I rozpadł się, i się niepotrzebnie tego wszyscy w Ameryce wtedy bali, i też wszyscy mówili o broni jądrowej, a niebezpieczeństwa przyszły z zupełnie innych, zupełnie czego innego dotyczyły. To, co jest jeszcze ważne, co tak na szybko chciałbym dodać, bo czuję tę dynamikę radia u pana, więc nie można się tak rozkręcić, ale Białoruś, trzeba się przygotować na to, na ten dzień, kiedy rano się dowiemy,
że Łukaszenko
że dobry ojciec Abraham przyjął już u siebie Łukaszenkę i że coś innego się szykuje na Białorusi, bo Białoruś jest państwem, które pójdzie na zachód. Białoruś jest państwem, które jest przyszykowane w sensie społecznym.
Z drugiej strony, panie pośle, pan doskonale wie i wszyscy to wiemy, że to jest w tej chwili państwo, które jest wchłaniane powoli przez Federację Rosyjską i tak naprawdę trochę Łukaszenko stoi na drodze do tego procesu, bo on chce zachować dla siebie trochę więcej władzy.
Ja Łukaszenkę dzisiaj traktuję jako ministra Putina i uważam, że powinien być tak traktowany. Społeczeństwo białoruskie w latach 2020-2021, jeszcze 2022, później już się zaczęła wojna na Ukrainie, pokazało, że to poczucie, że my jesteśmy kimś innym niż Ruscy, że my nie jesteśmy po prostu Ruscy, tylko że jesteśmy Białorusinami, że to poczucie, ja nawet mam taką sentencję, że tam się wtedy ukształtował ostatecznie naród, a upadło państwo. Ale to państwo można łatwiej zbudować niż naród. Jest przecież pani prezydent, jest rząd, jest Łatuszka, jeden z czołowych przywódców białoruskich mieszka w Warszawie i stąd prowadzi ożywioną działalność. Patrzmy też na tę Białoruś w tych kategoriach.
To
trzeba
prawda.
Coś zaryzykować, tylko postawić na nich i mieć przyszykowany wariant na scenariusz, kiedy się dowiemy z radia rano, że Łukaszenka na tamtym
Dobrze,
świecie.
Więc dowiadujemy się tego z radia, ale wiemy, że tam są cały czas rosyjskie wojska i to w dużej liczbie. Wiemy, że jest system, który jest związany nie tylko z Łukaszenką, ale z jego systemem, który wie również, że jeśli do władzy dojdzie opozycja, no to będzie rozliczany choćby za te okrucieństwa z ostatnich 2 lat.
Ej, ale czy ja mówię, że to jest łatwe? Nie, ja nie mówię, że to jest łatwe. To tak brzmi, bo musimy tak skracać. To nie jest łatwe, jest szereg problemów, które tam się pojawią. Natomiast w cieniu wojny i w cieniu wydarzeń na Ukrainie pozostaje dziedzictwo rewolucji białoruskiej z lat 20-21, która naprawdę zmieniła to społeczeństwo i pozostaje fakt, że elity białoruskie od pani prezydent przez członków rządu, aż pokształconych w Polsce w setkach ludzi. W setkach
jeśli
ludzi.
Jeśli nie w tysiącach.
Jeśli nie w tysiącach ludzi do administracji gotowych, którzy mają marzenie, żeby Białoruś była częścią systemu zachodniego. Białoruś jest bardziej przyszykowana, niż się wydaje. No nie wiem, tak czuję, tak mi wynika z mojej analizy, z mojego rozumienia tej sytuacji. Kiedyś to historia zweryfikuje.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Rosji, do Prigożyna. Prigożyn, no, który jest oczywiście pionkiem w całej tej grze, chociaż dość istotnym, mówił wprost w wywiadach, Rosja powinna się szykować do tego, że może ją również ogarnąć rewolucja, taka jak w 1917 roku.
No to jest to, co ja mówię, no, że nagle zacznie się tak, że na Kaukazie Północnym, ponieważ tam będzie łatwiej. To, że w Czeczenii wróci temat niepodległości, to jest jasne.
To jest oczywiste.
To jest jasne dla każdego.
W zasadzie de facto ona w dużej mierze jest niezależna od Rosji już w tej chwili.
To, że Buriaci, Jakuci zaczną się oglądać na Japonię, Chiny i tak dalej i zaczną mówić, dobra, zostajemy w federacji, ale to musi być inny kształt federacji, to jest jasne. To, że będzie, że w Tatarstanie się pojawi mocny ruch odśrodkowy, oni tam nawet zachowali sobie wciąż tytuł prezydenta, to też jest oczywiste. To, że w niektórych regionach zacznie po prostu rządzić mafia i taki Prigożyn będzie miał kłopoty, no to jeżeli patrzymy na doświadczenie Rosji z okresów przełomu, takie dwa mamy w niedawnej pamięci, czyli ponad 100 lat temu,
1917.
17, 18, 19, nie? Te kilka lat i potem mamy to doświadczenie lat 88, 89, potem się lepiej udawało, potem już całkiem upadło, tak gdzieś do połowy lat 90, no to mniej więcej mamy te modele, wiemy co to może mniej więcej być, to nie będzie dokładnie tak, bo nigdy się nie powtarza, ale ta dezorganizacja.
Ale w obu przypadkach wracali z wojny ludzie mocno straumatyzowani albo nie wracali i ich rodziny zaczynały się buntować. Najpierw to była pierwsza wojna światowa, potem to była wojna w Afganistanie.
Ale w obu przypadkach Zachód popełnił błąd, ponieważ wierzył święcie, że Imperium Rosyjskie ma trwać. A Imperium Rosyjskie nie musi trwać tak, jak nie trwało holenderskie, portugalskie.
Ale Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy są gotowi, żeby sobie powiedzieć, Rosji w takiej formie, jaką znamy, może nie być?
Znaczy Rosja będzie duża.
W takiej formie, jakiej znamy,
powiedział. Jaką znamy, no wie pan, żeby nie popełnić tego samego błędu, co za prezydenta Wilsona. To mało się o tym pamięta, że Lenin mógł polegać, że pierwsi przedsiębiorcy, którzy pomagali Rosji po rozpadzie Imperium Romanowów, to byli Amerykańscy, bo dostali na to cichą zgodę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych.
A ja się tylko pytam,
żeby nie popełnić tych historycznych błędów.
No więc
nie?
Pytam się o to, czy Zachód rzeczywiście jest gotowy na to, żeby tych błędów nie popełnić.
To są takie momenty, kiedy jest też nasza rola. Jak w wojnie polsko-bolszewickiej, albo jak po rozpadzie Sowietów. Że polscy eksperci naprawdę powinni pojechać na Zachód. Politycy, nasi politycy powinni zadawać na Zachodzie pytanie, a co jak to się zacznie? Żeby ich z tym oswoić. Wie pan, ile razy ja nawet słyszałem, to panu opowiem na jakąś taką anegdotę, państwu opowiem. Siedzę sobie na jakimś takim wewnętrznym briefingu w Stanach i zaczynam o tym mówić tak jak z panem, tylko bardziej analitycznie, było więcej czasu, 10 ekspertów i ktoś mi szepcze do ucha, mówi tak, weź im tego wszystkiego nie mów, bo jeszcze przestaną popierać Ukrainę, bo że się będą bali, że się Rosja rozpadnie.
No nie ma się czego bać. Pośle, ja mam pytanie na koniec.
To po prostu będzie.
A polscy biskupi, polscy eksperci powinni pojechać do Watykanu i przekonać papieża i kardynała Zuppiego, że projekt budowania pokoju z Rosją na podstawie ustępstw Ukrainy to jest chory pomysł?
No, ale to znowu się odwołam nie do swojej wiedzy, tylko do pana wiedzy. Sam pan wie, ile błędów w polityce wschodniej Watykan popełnił, jak dużo było złudzeń po powstaniu państwa bolszewickiego. Do końca lat 30. praktycznie żyli złudzeniami.
Potem była krótka przerwa i potem żyli złudzeniami
od Jana 23 do Jana Pawła II, który wreszcie im wytłumaczył, że to nie ma żadnego sensu.
Dlatego, że się papież zmienił, dlatego im wytłumaczył.
No tak, dlatego, że miał na to wpływ, ale to jest zawsze nasza rola. My nie czekajmy i nie patrzmy, że ktoś za nas coś zrobi, tylko to dotyczy także polskich biskupów jako liderów opinii, żeby jechali i wyjaśniali naturę tego systemu, wyjaśnili naturę tego, że Cyryl nie jest żadnym siewcą pokoju, miłości i chrześcijaństwa. Ktoś to musi powiedzieć, tylko musi mieć argumenty. Nie chodzi o to, żeby to brzmiało, że my kogoś nie lubimy. Chodzi o to, żeby się odwołać do faktów. No nie wiem, jak można za chrześcijańskie uważać na przykład państwo kierowane przez Łukaszenkę, który celowo wjeżdża buldożerami i rozwala celowo chrześcijański cmentarz.
Najkrócej rzecz mówiąc, można powiedzieć papieżowi, że to jest kolonializm. Dokładnie taki sam, jak działał czasem na terenie Ameryki Łacińskiej.
Może,
tylko bardziej okrutny.
Może ten argument, który pan powiedział, byłby kluczowy, gdyby kilku biskupów go dobrze sobie przygotowało i argumentacja poszła po tej linii. Że narody, które są na terenie Federacji Rosyjskiej, te nierosyjskie, są ofiarą ich kolonializmu.
Ukraina jest ofiarą kolonializmu rosyjskiego. Niestety musimy kończyć. Paweł
Kowal,
poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceszef MSZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.